witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Jarosław Dzierżanowski, witam Państwa.
Dobra, zaczniemy od tego, że nie słyszeliśmy się pół roku, tak mniej więcej nie przymierzając. Mamy nadzieję teraz od tego czasu wrócić do Was na stałe. Będziemy się dosyć, mam nadzieję, regularnie spotykać się, regularnie nagrywać o tym, co tam na rynku słychać. Będziemy także informowali, co w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. I dzisiaj, z racji tego, że rozliczenia podatków za chwilę, zgadza się?
Tak.
Mamy chyba do 30 kwietnia czas, to powiemy, czego to tym razem znowu nie można doliczyć w koszty uzyskania przychodu, oczywiście jeżeli chodzi o podatek giełdowy.
A rzeczywiście coraz mniej rzeczy możemy doliczyć.
No wiesz jak to jest, tak? Jak państwo polskie, tak urzędnik może zdecydować, czy o czymś, czy zwiększyć podatek, czy zmniejszyć podatek, to jak zdecyduje? Zwiększyć podatek, tak? To jest dla mnie jakoś tam w miarę...
Wykładnia profiskalna.
Tak, to się ładnie mówi? O, piękny. Tak, słuchaj, to Jarek jest prawnikiem, także będziemy mieli dużo sformułowań, tak, prosto z sądu. Dobra, ale jeszcze Jarek, zanim o tym powiemy, tutaj o tych kilku takich kruczkach, bo to wiem, że inwestorzy, jak rozliczają swoje podatki, to mogą mieć tego typu pytania, to ja jeszcze szybko tak mniej więcej powiem, co się u nas w SI dzieje, w stowarzyszeniu i to, bo to dawno nie byliśmy z podcastem i warto powiedzieć jakieś takie w miarę aktualne rzeczy. Drukuje się nowy akcjonariusz, także już w najbliższych dniach zostanie jeszcze w kwietniu do Państwa rozesłany. Przypominam, że akcjonariusz jest rozsyłany do wszystkich członków SI z opłaconą składką. No i jak ktoś chce go dostać, to jest jeszcze czas na to. Konferencja Wall Street 1-3 czerwca. Nic się nie zmienia. Wszystkie informacje na www.wallstreet.org.pl. I no jest, co tu dużo mówić, no jest jak zwykle full. Nie mamy miejsc w hotelu, zajmujemy chyba 4 czy 5 hoteli w Zakopanych. Będzie jak zwykle pod 1000 osób. Aktualnie dzieje się Akademia Tworzenia Kapitału, nasz cykl szkoleń takich regionalnych. Już kilka się dzisiaj się na przykład dzieje w Krakowie, tak, 12 kwietnia, ale w przyszłym tygodniu, jak Państwo będziecie tego słuchać, to tak, 17 kwietnia Katowice, 19 kwietnia Wrocław, 24 kwietnia Poznań, 26 kwietnia Gdańsk. Jest wszystko o rynkach lewarowanych. Specjaliści z BZWBK poruszają o Forexie, o rynkach lewarowanych, o instrumentach, o specyfice zawierania transakcji itd., itd. A z ciekawszych rzeczy mamy fajną zniżkę, nie wiem, czy widziałeś, na Ami Brokera 10%.
Niestety jeszcze nie miałem.
Nie widziałeś? To jest gruba rzecz. Dla techników, na wszystkie możliwe, bardzo przydatny program, to jakby cały świat się opiera, tak? Albo na Ami Brokerze, albo na Metastoku, albo nie, na tych dwóch programach. No to na Ami Brokera dla członków SI od wczoraj jest 10% zniżki. To zapraszamy, wszystkie szczegóły są u nas na stronie na www.si.org.pl i tam wszystko jest o tej zniżce zapisane. Dobra. To co, to o tych podatkach byśmy pogadali, prawda? Trzeba się do 30 kwietnia rozliczyć. Podatek giełdowy rozliczamy osobno. Co się zmieniło? Jaka ważna informacja była jakimiś, nie wiem, w ostatnich dniach, można powiedzieć, w stosunku do tego, do przekonania, w jakim większość inwestorów żyło od zawsze?
Formalnie nic się nie zmieniło, gdyż przepisy pozostały niezmienione. Natomiast...
A też prawda. Nie ma żadnej nowej ustawy przegłosowanej.
Nie, także tutaj przepisy stricte dotyczące rozliczenia dochodów z giełdy są dalej w dalszym ciągu takie same. Problem jest jednak taki, że przepisy te już od dłuższego czasu budzą kontrowersje. Nie tylko wśród inwestorów, którzy nie wiedzą, jak rozliczyć się i co dokładnie mogą wpisać do kosztów uzyskania przychodu, ale także właśnie wśród samych urzędników urzędów skarbowych, czy nawet doradców podatkowych. Z takim ostatnim wydarzeniem, które troszeczkę tutaj namieszało, jest też orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z połowy lutego tego roku, w którym sąd wskazał, że tylko wydatki bezpośrednio związane z inwestowaniem na giełdzie mogą być odliczane od kosztów uzyskania przychodu.
Czyli prowizje i opłata za prowadzenie rachunku.
Opłaty maklerskie mogą być odliczane, natomiast wszelkie jakieś takie dalsze koszty związane w pewnym sensie pośrednio tylko z tym inwestowaniem na giełdzie już niestety inwestor nie będzie mógł odliczać.
To powiedz mi tak, kupiłem sobie książkę Zenona Komara Sztuka spekulacji po latach, i która jest mi potrzebna do tego, żeby stać się lepszym inwestorem. Czy zgodnie tutaj z tym wyrokiem tego sądu ja mogę taką książkę doliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy nie?
Idąc tutaj stricte tropem przedstawionym, bez rozumowania przedstawionym w wyroku sądu, to taka książka nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Gdyż niewątpliwie ta książka pomogła ci uzyskać wiedzę niezbędną do podnoszenia swoich kwalifikacji, dzięki którym na pewno też uzyskałeś wyższe dochody właśnie z obrotu giełdowego.
To jest oczywiście ciężko udowodnić.
Oczywiście to jest ciężko udowodnić, ale jakiś jakby, taki pośredni związek to na pewno ma. To się czuje, że przy udział w szkoleniach, w konferencjach, czy właśnie czytanie książek, fachowej literatury, to zwiększa poziom naszej wiedzy, a zatem w pewnym sensie na pewno też zwiększa trafność naszych decyzji inwestycyjnych. Więc w sposób pośredni ma to wpływ na odzyskiwane przez nas dochody. Natomiast obecnie tutaj Wojewódzki Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że musi to wpływać w sposób bezpośredni. Czyli niestety, mówiąc krótko i dość brutalnie, po prostu tych kosztów nie możemy sobie odliczyć.
No wiesz co, mnie to bardzo niepokoi, bo my zawsze, jak się nas inwestorzy pytali, którzy wybierali się od lat na konferencję Wall Street z pytaniem, czy można sobie koszt tej konferencji doliczyć do kosztów uzyskania przychodu, czy zmniejszyć później na samym końcu płacony podatek, to my kiedyś mieliśmy jakąś taką opinię prawną, że można.
Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż taka opinia, nie widziałem tej opinii do tego.
Ja już wiem, dlaczego prawnicy będą mieli zawód do końca świata i o jeden dzień dłużej. Rozumiem, że wyrok tego sądu niczemu nie przeczy jakiejś tam pozytywnej opinii prawnej.
Oczywiście, tak? Że nie. Nie zapominajmy, że jest to wyrok dopiero Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a sprawa jeszcze może trafić do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który może przyjąć zupełnie odmienne stanowisko.
Aha, rozumiem. No dobra, to bo ja kojarzyłem tak, że do tej pory inwestorzy zaliczali sobie tak książki, komputer. No, ciężko jest teraz powiedzieć, że ja bez tego komputera mogę handlować na giełdzie. Nie, no teoretycznie mogę.
Teoretycznie może.
Grzecznie
nawet już znam osobiście
potuptać, tak, do biura
jednego inwestora, który regularnie zleca przeprowadzenie transakcji bezpośrednio w biurze maklerskim.
Niech zgadnę, tak tutaj inwestor raczej starej daty.
A się dziwisz się właśnie, tak? I powiedziałbym, że w naszym wieku.
Wiesz co, Jarek, ja tylko tak młodo wyglądam, ale tak na tym to... Nie wiesz co, a to akurat tutaj jeszcze tak zrobiłam dygresję, to przecież Tomek Zaleśkiewicz na konferencji Wall Street pokazywał, że inwestorzy, którzy inwestują nie za pomocą internetu, tylko tak grzecznie tuptają do biura maklerskiego i tam składają zlecenie, mają lepsze wyniki. A wiesz, z czego to wynika? No bo to jest tak, jak masz, wiesz, internet, tu wszystko, zlecenie, coś ci, wiesz, przyśni się, nie wiem, piorą, a dobra, pyk, kupiłem i jest po robocie, prawda? A jak masz, wiesz, ubrać się, deszcz, do tramwaju, jechać, coś tam, przejść, to ci trzy razy przejdzie ochota, co powoduje, że nie zawierasz, wiesz, głupich takich transakcji, takich, wiesz, impulsów, po dwóch chwili, a coś, wiesz, powiedzieli w TVN CNBC, coś przeczytałem na jakimś forum, pak, to kupię, oj, a no dobra, to już a później i tak dalej. A jak masz iść i tak dalej, to więcej czasu zajmuje. Ale wracając tutaj do tego naszego tematu, to tak, pamiętam, że książki, konferencje, komputer, co jeszcze to zawsze do tej pory można było odliczać. No wszystkie takie wydatki związane. No,
z podnoszeniem wiedzy na pewno, tak, zdolności, jakichś umiejętności.
A konferencje też nie.
No wynikałoby tutaj, że nie, ja ci powiem tak.
Czyli de facto, przepraszam cię, że jak skierujemy w firmie panią sekretarkę na szkolenie, żeby ona była lepszym kierownikiem sekretariatu, to teoretycznie tutaj firma nie powinna zaliczyć tego do kosztu uzyskania przychodu tak podatkowo, no bo nie wiadomo, czy ta pani dzięki temu szkoleniu jest lepszą sekretarką, czy nie jest lepszą
tutaj
sekretarką.
Tutaj powiem ci tak, troszeczkę poruszyłeś chyba istotę sprawy. Generalna zasada jest taka, że takie koszty przedsiębiorca może sobie odliczać od kosztu uzyskania przychodu. I to jest zagwarantowane przedsiębiorcy. Kwestia jest taka, że inwestor indywidualny nie jest przedsiębiorcą. On niestety nie jest VAT-owcem.
No jeszcze jakby trzeba było VAT od tego wszystkiego płacić, dopiero byłoby cyrwisz. Zajrzysz transakcję na giełdzie i VAT. To dopiero byłoby fikuśne rozwiązanie, tak? Miesięczne deklaracje co miesiąc, to dopiero byłoby.
Dokładnie tak, ale no tutaj troszeczkę ustawodawca wychodzi z takiego założenia, że te koszty takie pośrednie przedsiębiorcy mogą odliczać. Natomiast osoba fizyczna, indywidualna, czyli też indywidualny inwestor nie. Powiedzmy, można by to troszeczkę porównać do sytuacji, w której osoba zwykła, fizyczna, chciałaby sobie od swojego podatku, który ma zapłacić za dany rok, na przykład odliczyć koszty studiów, na przykład zaocznych.
No.
Bo one przecież podnoszą też jej kwalifikacje. No,
będzie lepszym pracownikiem, będzie więcej zarabiać dzięki temu.
No i tu niestety takiej możliwości też nie ma.
Powiem Ci tak, bardzo ładnie to na początku, jak to ta zasada się nazywała, możesz mi przypomnieć, profiskalna, tak? Że jeżeli urzędnik państwowy ma zdecydować, czy... No urzędnik państwowy, jakiś sędzia, to jest urzędnik państwowy, ma zdecydować, czy jakaś tam czynność wykonana przez podatnika ma spowodować zmniejszenie podatku czy zwiększenie, to myślę, że na 99% można stwierdzić, że spowoduje zwiększenie. Wiesz, trzeba tak zrobić, żeby ten podatnik więcej zapłacił.
Powiem Ci, że ta kwestia była akurat na tyle dyskusyjna, no, że dotychczas urzędy skarbowe były mniej jednolite, miały stanowiska w tej
właśnie,
kwestii. Nawet bym powiedział, że tak się składało na 60% do 40% na niekorzyść akcjonariuszy.
Na niekorzyść?
Tak, na niekorzyść. No oczywiście ciągle...
No, czyli było jakieś 40% rozsądnych urzędników, które pozwalały nam odliczać te koszty.
Można tak powiedzieć. Że tutaj...
A właśnie, to pytanie za 100 punktów. Czy ten wyrok tego jakiegoś tam sądu administracyjnego, wojewódzkiego na razie, tak? Czy tam już naczelnego, czy już NSA?
Nie, na razie jeszcze trochę.
Tak? Czy to w jakikolwiek sposób obliguje urzędnika w Urzędzie Skarbowym? Bo może ten urzędnik w Urzędzie Skarbowym, jak zawezmie mnie na kontrolę, albo ciebie, może będzie miał trochę oleju w głowie i wie, że udział w konferencji Wall Street albo książka Zenona Komara to nie jest mi potrzebne, bo ja beletrystykę studiuję, tak? Tylko że ja tam na konferencję pojechałem się szkolić, a książkę to kupiłem, analizę techniczną Murphy'ego, żeby się doszkolić.
Oczywiście, że urzędnik...
Musi się stosować do tego, czy nie?
Nie, to jakby...
O, to lud. To jest Polska właśnie.
To jest, w wielu przypadkach to jest problem, że urzędnicy nie muszą się stosować do wyroków sądów administracyjnych, ale akurat w tym przypadku to może być rzeczywiście na rękę inwestorom. Tutaj urzędnik przeprowadzający kontrolę naszego zeznania podatkowego nie musi stosować się do tego wyroku, czyli może przyjąć, że te jednak koszty są kosztem uzyskania przychodu, naszego dochodu. I wtedy taka nasza, jeżeli powiedzmy nie uzna, że to jest błędem, no to jak najbardziej mamy poprawnie złożoną deklarację podatkową. I tutaj...
No, ale to znaczy 5 lat ma na Cię na wezwanie.
Ma 5 lat, więc jak powiedzmy się to na jakiś czas by, nie daj Boże, ugruntowało w niekorzystny sposób, no to pewnie by dostał też jakąś dyrektywę odgórną, że skanujemy sprawy z ostatnich 5 lat i szukamy tu jeszcze pieniążków do zapłacenia. Natomiast co do zasady najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się być zadanie pytania do Izby Skarbowej o interpretację przepisów podatkowych. I tutaj Izby Skarbowe stały...
Znaczy, to jest zadać pytanie o swój konkretny przypadek, tak?
O swój konkretny przypadek, czy mamy obowiązek podatkowy w danej kwestii, czy też tego obowiązku nie mamy. I teraz taka interpretacja Izby Skarbowej, która może być dla nas korzystna, może być niekorzystna, jest jednak już wiążąca. I teraz...
Ale wiążąca tylko w moim przypadku, tak, czy dla ogółu inwestorów?
Niestety tylko w swoim przypadku. Także...
Czyli Urząd Skarbowy może u mnie we Wrocławiu powiedzieć co innego, a w Poznaniu co innego.
Dokładnie. Urząd Skarbowy we Wrocławiu może w Tobie powiedzieć co innego, a Twojemu sąsiadowi też co innego.
I w identycznej kwestii, tak? Cudownie. A ja mogę się powołać na case sąsiada, jeżeli case sąsiada jest korzystny, a mi niekorzystny, czy nie
powołać
bardzo?
Powołać się jak najbardziej możesz.
Utną sąsiadowi, tak? Dobrze, Jarku, czyli tak, powiedzmy tak, bezpiecznie dla inwestorów, bezpiecznie, jeżeli ktoś nie chce się narazić, nie chce spać spokojnie, nie chce się narażać na żadne koszty jakieś, bo to jest takie, załóżmy, że ja odliczyłem sobie tę konferencję Wall Street i zawezwał mnie Urząd Skarbowy i stwierdził, nie, panie kolego, to jednak nie powinno się doliczać do kosztów skarbu przychodu, to co mi grozi?
Wezwie cię do skorygowania deklaracji podatkowej.
Skoryguję, więc zapewne wyjdzie wyższy podatek.
Tak. Będziesz zobowiązany zapłacić odsetki od tej kwoty wyższego podatku, który nie uiściłeś w terminie.
Cudownie. Czyli im dłużej Urząd Skarbowy zwleka, tym więcej podatku, znaczy tych odsetek od podatku. Tak?
Generalnie tak. No jest to będzie dość dobra inwestycja, bo podatek tej 13%.
Znaczy dobra inwestycja dla Skarbu Państwa, broń Boże, nie dla mnie. Czy tak, bezpiecznie. Inwestor chce bezpiecznie, nie chce się bawić i tak dalej. No nie ma dużo tego typu rzeczy. To po prostu przepisuje z PIT-u bądź PIT-ów wielu 8C do PIT-u 38 i koniec.
Dokładnie
to tak. Jest bezpiecznie, bo tam to, co biuro maklerskie nam podeśle, to jest wszystko no już to, co zgodnie z wytycznymi, tak? To, co są to bezpośrednie koszty uzyskania przychodu. Zgadza
tak,
się?
Tak, bo biuro maklerskie nie wie, jakie dodatkowe koszty ponosimy, więc oni uwzględniają tylko te rzeczy, na które jakby bezpośrednio mają wpływ.
Jasne, czyli to jest bezpieczna strategia, tak?
Wiedzą,
natomiast no, zdrowy rozsądek podpowiada, żeby doliczyć sobie tę konferencję Wall Street, doliczyć sobie książkę, doliczyć sobie, no nie wiem, kto tam jeszcze czego potrzebuje, jakiś koszt jakiegoś specjalistycznego oprogramowania, na przykład tego AMI Brokera, o którym mówiliśmy, na którym dzisiaj reklamowaliśmy, że członkowie SIM mają 10% zniżki, no aczkolwiek to już trzeba by wtedy bierze się na siebie to ryzyko, że urzędnik skarbowy może nas zawezwać i, no i powiedzieć, proszę pana, jakiś wojewódzki sąd administracyjny w dniu jakimś tam, 14 lutego, powiedział tak, no i niestety, drogi podatniku, wzywamy cię do...
Brakującej części.
Mam jakąś dobrą radę dla ten?
Chyba najlepszym w tym przypadku radą jest jednak zwrócić się o taką indywidualną interpretację. Jeżeli mieszkamy w okręgu Izby Skarbowej, która jest przychylna inwestorom, to mamy szansę tutaj te koszty jednak
zaliczyć. To wtedy, kiedy naczelnik jakiejś takiej Izby Skarbowej jest też inwestorem, to wtedy są większe szanse.
Zdecydowanie tak. Chociaż jeżeli powiedzmy spora część tej członków tej Izby, czy tam pracowników, prawda, jest zaangażowanych w inwestycje giełdowe.
I wie, o co chodzi i tak dalej. Dobrze. No to tak chyba to nam pozostaje, to smutne jest. Mówię tak, to jest miejsce dla takiej organizacji jak nasza. My będziemy lobbować na to, żeby to jednak jakiś rozsądek.
No czyli zdecydowanie przydałby się rozsądek ustawodawcy.
O właśnie, żeby to jakoś odgórnie, na samej górze ustalić inaczej.
Bo jednak jest też troszeczkę, może to nie jest do końca działalność gospodarcza i dobrze, że nie jest, bo tutaj by te wszystkie obciążenia, które ciążą na przedsiębiorcy, jeszcze weszły na inwestora, to generalnie jego opłacalność z inwestycji giełdowych zmalałaby prawie do zera, jeśli jeszcze nie byłaby na minusie. Natomiast jeżeli chce ustawodawca dbać o rozwój tej giełdowy i generalnie zaangażowanie takiego drobnego akcjonariatu w Polsce, powinien stworzyć do niego też przychylne warunki.
Otóż to. Z jednej strony są wielkie hasła, akcjonariat obywatelski, zachęcanie do inwestowania i tak dalej, a z drugiej strony są takie właśnie bzdurne moim zdaniem wyroki sądów, że tego nie wolno, tamtego nie wolno. No, dla mnie jakimś takim gigantycznym nieporozumieniem jest to, że nie można łączyć dochodów z giełdy, takich indywidualnych inwestycji, z wynikami osiąganymi przez inwestycje w TFI. Wiesz, osiągnąłem stratę na inwestycjach w TFI, zysk na inwestycjach giełdowych, nie mogę tego zbilansować ani w drugą stronę.
Dwa różne źródła przychodów.
Powiem ci tak. To jest inwestycja i to jest inwestycja. To tylko ktoś za mnie inwestuje na tej giełdzie i tak dalej. Tak? Ja uważam, że to powinno być razem. I tego typu rzeczy właśnie powinny być, żeby ten rynek kapitałowy nam rósł. Tak? Ale no cóż, mam wrażenie, że póki dziura budżetowa jest jaka jest, to my tu dużo nie walczymy. Jeszcze chciałem Cię, Jarku, na sam koniec zapytać. Nie wiem, czy słyszałeś, że Mariusz Patrowicz objął nową, niezwykle eksponowaną funkcję.
Tak, słyszałeś? Tak.
Odczytam, bo po prostu jestem tak wzruszony, że mogę z pamięci nie powtórzyć dokładnie. Mariusz Patrowicz, znany inwestor, pokieruje Komisją do Spraw Papierów Wartościowych w Business Center Club. I uwaga, czym się ma tam zajmować? Jest to komisja branżowa zajmująca się sprawami rynku kapitałowego. Prace nad jej powołaniem dobiegają końca i tak dalej. Głównym celem będzie praca na rzecz ulepszenia funkcjonowania rynku tak giełdowego, zarówno jeśli chodzi o prawo, kodeks spółek handlowych, ustawy o ofercie i obrocie, jak i inne regulacje oraz, i teraz uwaga, muszę zawiesić głos, oraz dobre praktyki. Ładnie lisa do kurnika wpuścili, prawda?
Być może czeka nas wielka zmiana.
Wielkie zmiany się szykują. Wielkie to...
Pytanie, czy dobrych praktyk?
Powiem Ci tak, na jakimś forum, jak to gdzieś opublikowano, to przeczytałem na jakimś forum, nie wiem, czy ty pamiętasz cytat z piłkarskiego pokera, Laguna, teraz to my wszystko możemy.
Laguna, to my możemy teraz wszystko! Największe numery świata!
Pamiętasz.
Tak, i tym optymistycznym akcentem będziemy powoli kończyli. Mamy nadzieję, że będziemy się regularnie z Państwem spotykać, że będziemy nagrywać regularnie, publikować się, no i cóż, wszystko co o sprawach dotyczących nas, inwestorów indywidualnych, tutaj będziemy poruszali. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, a Cię razem ze mną nagrywał
Jarosław Bierzanowski.
Do usłyszenia za tydzień.